Bardzo serdecznie wszystkich witam na spotkaniu. Przede wszystkim ojca prelegenta, ojca Wrocława Kwiśniaka. Dzisiaj będziemy zajmować się dalej tematami związanymi z grzechami głównymi. Dzisiaj tytuł tego spotkania: grzechy małżeństwa i narzeczeństwa. Będzie to spotkanie dwuczęściowe z jedną przerwą. Mówię o tym dlatego, że bywa to czasami w trzech częściach. Dzisiaj zdecydowaliśmy, że podzielimy to na dwie części, ten wykład. Wszystkie urządzenia nagrywające zostały podłączone. Jeżeli ktoś chciał wrócić do tego wykładu, te wykłady są dostępne w formie audio na stronie Dominikańskiej Szkoły. Także można do tego jeszcze wrócić. Nie zagadając dłużej, oddaję głos prelegentowi.
Bardzo dziękuję. Też się czuję już podłączony do jakichś urządzeń tutaj. I tak powiem, że czuję, znaczy rzadko mi się zdarza, że czuję pewien taki stres, jak mam już jeszcze wstawiać jakieś tam tematy. A tutaj mi się zdarza to z takiego powodu, który jednak spróbuję wyjaśnić, że zupełnie wtórnym jest ten, który teraz ktoś mnie pytał o to, więc powiedziałem, że 30 lat temu tutaj byłem też w Ministerstwie Akademickim, jeszcze niektóry jest tutaj spośród Was, spotykam do dzisiaj jako bliskie bardzo osoby, ale to jest wtórne, bo jak już tak dawno to było, że już prawie zapomniałem. A drugi to taki, że temat wybitnie, wydaje mi się, nieszczęśliwie sformułowany. Sam to pomagałem sformułować, dlatego też czuję się tu powinny, ale powiem od razu taką małą korektę. Znaczy to, co zaplanowałem, to nie chciałem mówić w ogóle grzechy jako takie, po prostu, bo grzechy specjalnie za mało kogo interesują, chociaż obecność Państwa w tym zdaniu sugeruje, że jednak interesują. Ale ja spróbowałem to przygotować od takiej strony i tak sobie zapisałem w kalendarzu, przygotowując się do tego spotkania z Państwem, nowe grzechy w małżeństwie i narzeczeństwie, czyli coś jednak, co pojawia się jako pewne nowe zjawisko, które coś mówi, które coś pokazuje, a także które nas, od nas oczekuje jakiejś tam nowej odpowiedzi na ten temat. Dlatego ja dla siebie ten temat zatytułowałem Nowe grzechy narzeczeństwie i w małżeństwie. I jeszcze jedno zastrzeżenie takie wstępne. Jest takie coś, czego ja się od lat uczę, porozumiewanie się z ludźmi i tego, w jaki sposób to cierpię, że zrozumiałem przez drugiego, szczególnie w takiej osobistej rozmowie, komunikowanie się z drugim człowiekiem. I tam też między innymi się uczy tego, w jaki sposób działają różne typy komunikatów. I jak się mówi na przykład o grzechach, to człowiek jako żywo no ma ochotę sprawdzić na czynach grzechu, tak? Po prostu niechcący można kogoś tak szczerze zachęcić do takich eksperymentów ze swoim życiem, do których nie chciałoby się go zachęcić. To jest prosty test i zobaczcie Państwo, jak to działa naprawdę. Powiedziałbym na przykład takie coś. Proszę nie patrzeć na to okno, które jest tutaj powoli w lewej stronie z tyłu. Zobaczcie, jak naprawdę się wydaje, że to coś tam się uścierć, że ja po prostu, żeby nie patrzeć. I za chwilę, już jak już przestanę Państwa kontrolować, to sprawdźcie. A ja widzę, co tam się dzieje, ale prawdę proszę, żeby tam nie patrzeć. Czyli mówienie o grzechach wcale nie musi człowieka od grzechów chronić, tylko naprawdę przeciwnie. Dlatego tak, no właśnie ta niezręczność chciałbym wyjaśnić, że będę się starał, mimo że temat jest taki, jak sformułowaliśmy, to jednak postaram się nie mówić o grzechach. Może jedynym takim, który będzie się przewijał, który nie będzie tutaj nazwany i od razu nazwę z że jednym ze skutków grzechu pierworodnego, który wymienia święty Tomasz, jest coś, co on nazywa zranieniem umysłu, chociaż zranieniem do tego zranienia umysłu, zranienie władz umysłowych, jest w świętego Tomasza zamiennikiem stultitia, czyli głupoty. Ja myślę, że wszystkie te tematy, o których będę dzisiaj chciał Państwu coś nieco powiedzieć, one się do tego jakoś sprowadzają. To jakiegoś typu refleksji lub braku refleksji nad sobą i nad swoim życiem. Nawet generalnie mogę powiedzieć, że będę się wywiązał z tego tematu. Nowe grzechy w małżeństwie i narzeczeństwie, szczególna, nowoczesna głupota. Tym chciałbym zamknąć ten temat, a teraz jakby zobaczyć, co kryje się w tej, jakby co jest przejawem tej głupoty, dzisiaj. I żeby już mieć w kolejności pewne tematy, to zacznę od narzeczeństwa, one te wydają się szczególnie jakoś takie atrakcyjne i częste, ale tak naprawdę to nie zakres trudności, które wydają się na różnych etapach życia bywa różne. Wydaje mi się, że poważniejsze sprawy się dzieją już w małżeństwie. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, co się z nami naprawdę dzieje. W takim razie narzeczeństwo. Narzeczeństwo. Dzisiaj wielu ludzi, których spotykam, ma trudność ze sformułowaniem, co to jest narzeczeństwo. A to podam jakiś przykład. Spotkałem kogoś takiego, kto po 2 tygodniach znajomości poprosił o rękę tą dziewczynę, którą się zaznajomił. No i już byli od tego czasu narzeczone, ona się zgodziła. Żyli tak przez kilka lat, może nawet kilkanaście. Ja ich spotkałem na etapie takiego już mocno zaawansowanego narzeczeństwa, gdzieś po 7 latach. Już mieli dziecko. I ciągle jeszcze mieli ogromne wątpliwości, czy powinni już to narzeczeństwo kończyć i w którą stronę ono się powinno rozwijać. Stwierdzili, że to jednak jest za poważne, to małżeństwo, żeby tak ochotnie, tak nie poznawszy się wystarczająco i tak właśnie będąc narzeczonymi zasadniczo nie da się podjąć decyzji na małżeństwo. Tak myślę. Co to jest za zjawisko? Ono dzisiaj jest bardzo częste. W okresie, myślę, że takimi prostszymi słowami nazywałoby zaklepanie. Zaklepanie sobie danego człowieka towarzystwa. Czyli deklaracja, co zostanie narzeczonymi, oznacza tyle, że ten drugi już nie będzie się rozglądał za innymi kandydatami do związku, do jakichś relacji towarzystwich, tylko będą występować odtąd jako par. I to coś nazywają narzeczeństwem. Myślę, że tu jest zwyczajne po prostu niezrozumienie, co by to mogło znaczyć słowo narzeczeństwo. Narzeczeństwo w ogóle w staropolskim się to nazywało być posłowie, czyli po jakimś przyobiecaniu sobie czegoś, ale czego? Nie tego, że nie będziemy się rozglądać towarzystwo za innymi kandydatami. Dzisiaj bardzo często się spotyka ludzi, którzy już są w narzeczeństwie, już przygotowują się do ślubu, a nadal się zdarzają szczelotne romanse w tym czasie, włącznie ze współżyciem małżeńskim, które jest tam poza narzeczeńskim, tak trzeba to nazwać. A ciągle jeszcze mam wrażenie, że są narzeczonymi, przygotowują się do małżeństwa, bo w zasadzie małżeństwo zamknie możliwości do kontaktów innych, wtedy one będą już dalej małżeńskim, to jest poważniejszy panie. Na etapie narzeczeńskim czują się nie fair, wiedzą, że to było coś niedobrego, aczkolwiek zamieszanie następuje tak, jak na przykład mieszkali współżycie w tym narzeczeństwie traktują jako bardzo wielkiego projektowanie związku, a romanse poza narzeczeńskie i współżycie poza narzeczeńskie traktują jako straszne zakusiwnictwo, które zrobili tej bliskiej osobie i naprawdę czują, że to nie jest właściwe. W każdym razie wracam do tych, nie do tych jakby zjawisk, bo one są dziwne. Ja przyznaję, że ja trochę tego nie rozumiem z takiego względu, że spotykam bardzo wielu ludzi, którzy bezpośrednio się w czymś szkolą, uczą się, robią ileś tam kursów rocznie, żeby być doskonalszym w swoich tam tych możliwościach zawodowych, profesjonalnie się uczą, intelektualnie, kulturalnie się rozwijają w ogóle. Dopchać się do teatru w Warszawie jest naprawdę bardzo ciężko, bo mnóstwo ludzi właśnie traktuje jako bardzo ważny element swojego życia. A tak można powiedzieć, że istotnej rzeczy, jakim jest budowanie małżeństwa, to po prostu taka podstawówka, taka głęboka podstawówka, tak samo jak wierzy, tak samo jak kultura małżeńska. No, coś tam wnieśli z domu, tylko mój pierwszy wstąpił, znacznie wierzący, przygotowany, wcale na spotkanie z Panem. I podobnie trochę jak małżeństwo, jakieś intuicje drobne, które zostały z czasu tam 16-17 lat, one wystarczają do tego, żeby tutaj pełną parą do małżeństwa, żeby nic nie uczyć się w sprawie swojego małżeństwa. I to mi się wydaje takim niezrozumiałe, taka dysproporcja w inwestowaniu w siebie na polu zawodowym i nieinwestowaniu w siebie na polu właśnie takim rozwoju osobowego. Rozumiem sobie oczywiście, jak tam tarczki, tam pięczak, chcą coś tam jeszcze, jakieś medytacje. Ostatnio ktoś mi zaproponował masaż narządów wewnętrznych, tam. Więc proszę bardzo, ale w takiej sprawie jak powołanie życiowe, jakieś małżeństwo, intuicja. Tak jak gazety, jak w gazetach leci właśnie, zakochali się zamieszkali, może wezmą ślub, a może nie, zobaczymy, co z tego wyniknie, jakby na poziomie głupoty. Więc głupota, która dotyczy tej sfery życia, naprawdę jest wielka. Jeden z elementów jest jakby pomieszanie kolejności tych etapów, nazywanie narzeczeństwem, to w zasadzie takie no pierwsze zauważenie osoby jako kogoś atrakcyjnego dla siebie i właśnie zaglewanie sobie przez taką bardzo daleko idącą deklarację. Co się dzieje za tą deklaracją? Bardzo naturalnym etapem za tą deklaracją narzeczeństwa, na etapie zupełnego jak rozpoczęcia znajomości, jest no chęć poznania tej osoby bliżej i to, co się tak przewala przez te seriale popularne. Ja przysięgam, że ich nie oglądam, ale jeden moich braci ogląda i mi wszystko opowiada. Więc wszystko wiem, co tam się dzieje aktualnie. Tylko mieszają mi się strasznie. Ale w zasadzie obojętnie, bo z każdego z tych elementów można złożyć dowolność innych serialów, to wszystko to samo. Po takiej deklaracji narzeczeństwa sprawy zaczynają być poważne, więc poznajmy się, czyli zamieszkajmy ze sobą. To jest bardzo naturalny krok przy takiej przedwczesnej deklaracji narzeczeństwa, czyli jakiegoś takiego definitywnego związania. I rzeczywiście, na takie coś, czy nie można się poznać jakąś inną drogą, słyszę odpowiedź, że tak, ale to jest najlepszy sposób. Bo jak się mieszka tak ze sobą na co dzień, zresztą praca bardzo duże zaangażowanie w pracę, przewidywane właśnie kredyty, inwestycje, mieszkanie, dom, coś tam jeszcze, podróże. No nie da się inaczej, najlepiej właśnie poznawać się w tych kawałkach, które pozostają z tego czasu doby, czyli mieszkając ze sobą, śpiąc razem. Także myślę, że ekstremalnym przykładem tego nieporozumienia, które wokół tej fazy znajomości się kryje, to jest taka deklaracja, kiedy ktoś powiedział, że niestety, czyli tak, jedna okoliczność usprawiedliwiająca, a nie, jedna obciążająca, jedna usprawiedliwiająca. Obciążająca. Niestety nie mieszkamy ze sobą, bo nie mamy takich możliwości, ale za to staramy się ze sobą sypiać. Okoliczność usprawiedliwiająca, tak nieodpowiedzialne przygotowywanie się do ślubu. Inne podejście, skąd ono się bierze? Z jakiegoś niezrozumienia pewnego procesu, który się dzieje pomiędzy tymi osobami. Rzeczywiście można powiedzieć, no takim mieszkaniem ze sobą jest innym sposobem poznania się. Jest bardzo takim, no, pewnie bardzo głębokim. To, że dużo o sobie wiedział, siłę, słabości, właśnie w radości i smutku, w pracy i w odpoczynku, i towarzystwo, i pod względem sił zdrowia. No we wszystkim rzeczywiście są sobie iść na poziomie erotyki, czułości, oczywiście. Więc poznawanie, jest tutaj jakieś rodzaj poznawania, no nie da się do tego przyczepić. Ale powiedziałbym, że bardzo taki nietypowy sposób poznawania, a mówiąc tak oceniająco, niedobry sposób poznawania. Dlaczego? Ponieważ ten typ poznania drugiej osoby nie prowadzi praktycznie do momentu, w którym decyzja na małżeństwo jakby będzie wiążąca z całą mocą. Jakby nie ma nigdy dobrego momentu, żeby już zadecydować, że tak, teraz poznaliśmy się na tyle, że już podejmiemy małżeństwo. Dlaczego zamieszkali ze sobą? Bo siebie nie znają. Teraz nigdy człowiek nie zna drugiego tak wystarczająco, żeby podjąć taką decyzję. Więc w pułapce się znaleźli, że w zasadzie nie ma takiego momentu, żeby taką decyzję podjąć. Ale co się dzieje? Zamiast takiego przygotowania do takiej decyzji definitywnej na takie związanie ze sobą, następuje związanie w innych płaszczyznach majątkowych. Bardzo często to mieszkanie jest już wspólnie kupione, już zainwestowali to w prostu. Teraz rozejście się, no to jest jak sprawa dyskutowa. Działa podział majątku zbudowanego wspólnie, po prostu kto sobie będzie coś takiego robił, nie opłaca się ryzykować po rozejścia, lepiej przetrwać w sytuacji kryzysu. Historia wspólna. Historia nawet tak jak przeczyta towarzystwo. Wszyscy ich znają jako mieszkający ze sobą. I to już jest coś, co też wiąże, tak, zobowiązuje towarzystwo. Przecież nie jesteście razem. No co się stało? Czy chcecie się rozejść? No co najwyżej właśnie gwiazdy takie z takich informacji, plotek takich publicznych, no to się rozchodzą, żeby jakby wzbudzić sobą zainteresowanie. Rozgrywają w ten sposób też swoją pozycję zawodową, ale na poziomie takiego towarzystwa, znajomych, no to nie opłaca się rozchodzić, no bo co? Ktoś mi powiedział, no nie rozchodzimy się, no bo ja się przyjaźnię z tymi ludźmi, a druga osoba się przyjaźnia z tymi ludźmi, tak będziemy razem. No więc już lepiej zostać tak jak jest, już dać spokój z to związanie, które się dokonuje w takiej sytuacji, jest to też bardzo często związanie na płaszczyźnie erotyki. Więc współżycie małżeńskie, ono nie jest wyłącznie czymś zewnętrznym, czyli jest pewnym rodzajem deklaracji. Tutaj bardzo oprócz tych konsekwencji, jak jest możliwość pojawienia się dziecka, także jakiś rodzaj związania, daru już się dokonuje. On na właściwie metafizyki, czyli tak tego daru dla osoby, już dziś się dokonuje w każdym treści współżycia. To jest pytanie, czy on jest uczciwy, czy to ono jest jakoś nie udawaniem, ale gdzieś na tym poziomie takiego kontaktu osoby z osobą, takie wspólne zamieszkanie jest jakąś bardzo daleką, idącą deklaracją i zobowiązaniem. Przykład mogę podać, który to jakby skontrastuje. Ja czasami posługuję się takim przykładem jak kursach dla narzeczonych, kiedy też trochę ten temat poruszam, bo ja w ogóle jestem optymistą, jak się dowiedziałem, bo uważam, że na takich kursach dla narzeczonych to tylko znaczy połowa mieszka ze sobą, a połowa nie. Ale uczestnicy twierdzą, że ja się nie że jestem zbytnim optymistą, że tak 80% mieszka ze sobą. Dlatego też ten temat wprost poruszył. I sygnalizuje też taki wzgląd, jak pewne odniesienie się do konotacji społecznej, samego faktu. I na przykład, tak przez paradoks, to można zobaczyć w ten sposób, że ja zamieszkał na mieście z jakąś zakonniczą, ale ja całkowicie uczciwie, ja ślubowałem bezrzędność i czystość, nie mam zamiaru z tym spożyć. Ona jest naprawdę porządną zakonniczą, ona też nie ma tego zamiaru. Po prostu mieszkamy dlatego, bo się lubimy i chcemy wspólnie pracować na przykład z czymś. Powiedzcie Państwo, co sobie pomyśleliście. Jakby w odbiorze społecznym takie coś musi coś oznaczać więcej niż tylko właśnie klasztor taki nowoczesny założony. Nawet gdybyśmy byli naprawdę Janem Pawłem II i Matką Teresą z Kalkuty, nadal by się jakieś podejrzenia w Państwie zakrywały. Bo jakby fakt mieszkania ze sobą, on w odbiorze społecznym ma coś oznaczać i oby coś oznacza. Jeżeli nie będzie już nic oznaczał, to znaczy, że w ogóle straciliśmy trochę wrażliwość na jakiekolwiek znaki, jakim są nasz sposób życia. I najważniejsze, co wydaje mi się, w takim sposobie jakby budowania relacji tej narzeczeńskiej, jaki jest, ma mankament, to to, o czym wspominałem, brak pretekstu na ślub. No bo co musi się wydarzyć? Może się wydarzyć to, że rodzice po prostu już będą tak domagali się tego, że już dla spokoju, żeby się odczepili, dla rodziców wezmą też. Bardzo często tym motywem jest pojawienie się dziecka. To dla dziecka też. Bardzo często tym motywem jest nacisk jednego z tych dwojga, które źle się dzieje w takim układzie zawieszenia, niech się wreszcie jakoś to rozwiąże. Albo bądźmy małżeństwem, albo się rozejdzie. No to dobra, no to bądźmy małżeństwem. Żeby ten motyw zawarcia małżeństwa jest zupełnie nie małżeństwem, tylko żeby się ten drugi w pewnym sensie odczepił, że to jest wtedy małżeństwo. Bardzo często motywem na zawarcie małżeństwa jest niemożność ochrzczenia dziecka, bo się proboszcz uparł, że konkubinatom nie będzie chrzcił dzieci. Nie jest to tak ze strony proboszcza, ale nie o tym jest mowa tutaj bardzo często właśnie to się staje motywem zawarcia. Czasami pierwsza komunia dziecka jest taką historią, która jakoś postawiła na nowo stan gotowości religijnej tą rodzinę i odkryli, że chcieliby no dobra, to zabrzmi może, co może wszystko już wróci do normy. I tutaj myślę, że jeszcze jeden aspekt może spowodować bycie małżeństwem, to po prostu kryzys tego związku narzeczyńskiego. On jakby już wypełnia wszystkie funkcje małżeńskie, oprócz tego, że nie jest małżeństwem. I jak każda taka wspólnota bliskosób ma też pewne załamanie i wzloty. W związku z czym następuje kryzys rekordziści, których znam, którzy w taki sposób żyli. To jest taka para, która żyła też 7 lat, już na początku ta liczba 7 się pojawiła. Żyli w takim kombinacie przez 7 lat, mają dziecko chyba 3-letnie. Ten związek zaczął się tak naprawdę załamywać i sposobem na ratowanie tej relacji, a było co ratować, no bo no, mężczyzna to pewna dobra rola w zawarciu małżeństwa, dziecko potrzebuje rodziców. No, tak, sposobem na ratowanie było zawarcie małżeństwa sakramentalnego, zawarty, 2 tygodnie po ślubie faktycznie wyprowadził z tego domu i mówi, że on wszystko zrobi dla dobra tej rodziny, byle by nie musieli go oglądać. Znaczy już nie wytrzymał tego, że już wreszcie został zamknięty na tej ziemi, które sobie stworzyli wzajemnie. Problem w tym, że te wszystkie preteksty do zawarcia ślubu w takim stanie konkubinatu narzeczeńskiego, one są wszystkie niemałżeńskie. I nie ma za bardzo drogi, na której z takiego stanu poznawania się i bez braku decyzji na małżeństwo, że pojawił się taki pretekst na małżeństwo, oprócz pewnie jeszcze można znaleźć jakieś inne, które by też mogły spowodować. One wszystkie są niemałżeńskie. Małżeński powód, pretekst czy motyw zawierania małżeństwa to chęć bycia z tą osobą dla niej samej na zawsze i to bezwarunkowo. Tutaj w takim układzie te preteksty są niemałżeńskie. One wszystkie jakby są wspomagające tą decyzję, czy stymulując tą decyzję, ale nie ten najistotniejszy. Następne wyjście, oprócz zawarcia motywu z tych racji drugorzędnych, no to taki motyw, jak się coś popsuło, to lepiej być razem, zawrzejmy ślub, ale tak jakby rozluźnijmy ten nasz konflikt, który bo musi się coś stać, żeby taką decyzję na małżeństwo w takim układzie do kombinatu przedmałżeńskiego dokonać. Więc po co się radzić, lepiej to już zawrzyjmy ten ślub, tak uspokoi się wszystko samo. No problem w tym, co może się samo nie zrobić. Zwykle jak się samo coś robi w relacjach ludzkich, to może być na gorzej. Jaki problem w relacji osób istnieje w takim zamieszkaniu przed ślubem? On mi się tutaj wydaje szczególnie wart obejrzenia. Oprócz tych takich aspektów, można powiedzieć, społecznych i takich, które można zobaczyć z zewnątrz, to w takim stanie zamieszkania w celu poznania się do decyzji na małżeństwo, problem jest, podstawowy problem tej relacji jest taki, że nie warto rozwiązywać konfliktu i nie opłaca się wchodzić w konflikt wokół jakiejś wartości. Jeżeli pojawia się jakiś problem, który wymaga interwencji, no to jak wystartuje to zgłoszę problem, no to ten drugi może nie chcieć go rozwiązać. I może się nam rozpadnie ten układ konkubinatu takiego przedmałżeńskiego. Więc może lepiej przeczekać. Zresztą, przecież jesteśmy dopiero na szczęście, gdyby to było w małżeństwie, no to musiałby się z tym zmierzyć. Ale przecież ty dopiero się odpowiadamy do ślubu, nie muszę wszystkiego załatwić przed ślubem. Ale też nie opłaca się wchodzić w konflikt. W związku z czym lepiej przełknąć nieprzyjemną emocję, lepiej zostawić sprawę nieruszoną i czekać, żeby coś się samo zmieniło. Bo samo się zmieni. Większość problemów, taki jeden z naszych ojców, który szkoli się w psychologii, twierdzi, że większość problemów, jak się tylko poczeka, rozwiązuje się samo. Więc mnóstwo spraw konfliktowych rozwiąże się samo. Ten konflikt przestanie istnieć. Ale sprawa, która mogła stać się pretekstem do jakiegoś odnowienia relacji, pogłębienia relacji, zbudowania jej w jakiś sposób, ona została przełknięta i przemilczana, bo nie opłacało się robić konfliktu. Po co? Bo są tylko dwie możliwości. Albo rozwiążemy ten konflikt, albo nie. Jeżeli nie, to będziemy musieli się rozejść, a to wspólne mieszkanie, te wszystkie motywy, które już nas tutaj złączyły, zaczęło być mnóstwo problemów z tym rozejściem. Lepiej nie prowokować konfliktu. A z drugiej strony, no, prowokowanie konfliktu jest takie przecież nieestetyczne. Ono jest takie nieeleganckie. Dlatego są związani ze sobą, żeby ewentualnie móc mieć możliwość wyjścia z tego związku w sposób elegancki. Dlatego nie opłaca się prowokować konfliktu. Lepiej pozostać w takim stanie oczekiwania na małżeństwo. W małżeństwie rzeczywiście sobie wiedzą doskonale, że nie dałoby się tego ominąć, ale na tym etapie lepiej przeczekać. I ta tymczasowość sytuacji tego narzeczeńskiego konkubinatu, ona skłania do przeczekania problemu i ta nierozwiązana rzecz, ona powróci. Zawsze powróci. Powróci w postaci, odpije się w postaci nieprzyjemnych tych uczuć, które zostały przełknięte w chwili rozczarowania. Ona ponowi się w chwili następnego podobnego rozczarowania z całą mocą. Tylko wtedy już się pojawi w formie takiego kwantyfikatora wielkiego, ty zawsze coś tam, albo ty nigdy czegoś tam. I wtedy całe życie zostaje zakwestionowane, drugi oczywiście zachowa się logicznie, powie nieprawdę, nic w naszym życiu nie jest zawsze, a ten nic nie jest nigdy, będzie miał rację i zatrzymują się na takie właśnie powstrzymanie się. Więc opłaca się przeczekać. Następna, czyli nie rozwiązywać konfliktu, czyli nie pogłębiać emocji. Stąd niemałżeńskie motywy zawierania małżeństwa dominują w obecnych zawieraniach małżeństw. Jestem co do tego bardzo głęboko przekonany. To nie znaczy, że nie da się związku pogłębić jakby w chwili nawrócenia. Zawsze, kiedy człowiek się nawraca, zawsze jest szansa na to, że wróci do korzenia. Kryje na nowość, jest to konkretną drogę, ale czasami może nie być do tego ustroju. Zamieszkanie w postaci takiego właśnie narzeczeńskiego konkubinatu to jest też ta na płaszczyźnie religijnej zatarcie znaka. To co mówiłem, że nie wiadomo, kim oni są. Dlatego dzisiaj jest modne nie mówienie mąż, żona, narzeczony, narzeczona, bo to tak etykietuje. Więc mówi się partner, partnerka. I to może to oznaczać dokładnie żona albo nikt. Po prostu ktoś przygodnie znajomy. Spotkany dzisiaj w barze, partner. I tak samo można, takim samym określeniu można powiedzieć żona. Czyli kompletne rozmycie znaku. Znak obrączki, który bardzo często tak nowo poślubieni tak noszą, żeby po prostu wszyscy widzieli. Ja pamiętam strasznie przyjemny moment, o tym pozostał, jak takie wspomnienie dzisiaj, więc człowiek pewną rutynę już złapałem, ale kiedy my mamy takie etap tajemniczenia w życiu zakonne, że najpierw składamy kolejne szuby, potem szuby nieczyste, to już ostatnie, wiążące nas na zawsze z zakonem, zakon z nami. Potem przyjmujemy święcenia diakonatu, które należą, które są pierwszym stopniem włączenia w ten prezbiteriat, czyli w kapłaństwo. Ja czułem, że koloratka, czyli ten księdzowski znak, że on w tej chwili wcześniej się wydawał sztuczny, wcześniej się czułem, bo nosimy tam już od oficjalnych od ślubów zakonnych pierwszych, tak, księżowski też plastik, tutaj jest ksiądz egzemplarz, jak można zobaczyć, jak to wygląda. Tak, takie coś nosimy już, ale ono nie oznacza życia cokolwiek, ani stanu duchownego, bo my nie jesteśmy w stanie duchownym dojść do świętych diakonatu, ale od świętych diakonatu jesteśmy. I ja czułem, że to nabrało jakiegoś zupełnie nowego znaczenia i sobie wtedy tak postanowiłem, że zawsze, kiedy to tylko będzie możliwe, będę chodził właśnie ze księdzem, ten znak plastikiem, na znak kapłaństwa. Ten plastik mi się wydaje dziwnym znakiem dzisiaj, strasznie takim też nielogicznym, ale w społecznym odbiorze coś znaczy. Ale wtedy czułem się tak wyróżniony przez to, że ten plastik nabrał jakiegoś nowego znaczenia. I tutaj w przypadku małżeństwa ta obrączka na palcu, ona nabrała pewnego nowego znaczenia. Przy stanie, gdy się kłócimy na to takie zamieszkanie, i na określenie partnerka, chociaż w towarzyskich układach lepiej używać narzeczony, narzeczona, żeby nikt mi nie zabił tego mojego partnera i partnerki, czy tak wieczorem, albo po prostu przy jakiejś tam okazji. Towarzystwo, żeby się nieco opiekowało tym współpartnerem, więc mówię o tym narzeczony, czyli baranek od niego. Następuje zatarcie znaku. Znaczy, że naprawdę co musi zmienić, żeby z tego stanu partnera ktoś zaczął nam mówić mąż, żona. Raczej słyszymy takie coś. Po co ja mam formalizować? Po co mi papier jest potrzebny? A księdze jest potrzebne to moje małżeństwo. To znaczy, ile ksiądz chce zarobić na tym moim małżeństwie? Mniej więcej tyle. To by oznaczało. Ludzie czują, że zawieranie małżeństwa byłoby tylko sformalizowane. Ktoś przychodzi do kancelarii, bo proboszcza przez 2 lata, naprawdę wystarczy, ale mnóstwo się nauczyłem. Ktoś przychodzi do kancelarii i mówi, proszę pana, konsekwentnie, kancelaria, parafialna, co ty, wynikanie, ksiądz, proboszcz przyjmuje, coś tam, proszę pana, chciałbym też nasz związek zalegalizować. Gdy zalegalizować, to się dostanę co innego. Tam się legalne akty się zawiera. Nie, ale gdybyśmy chcieli w kościele zalegalizować. To legalizujemy. Zalegalizować. Teraz mają zalegalizować. Co to powoduje? Niezdolność do rozróżniania znaków. Pewien znak zewnętrzny coś oznacza jak w naszym wnętrzu. Niezdolność do rozróżnienia znaków powoduje też niezdolność do zauważenia, czy istnieje coś takiego jak święte znaki. Święte znaki, czyli to, że mężczyzna i kobieta są małżeństwem, to jest dla ziemi znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Miłości, tej miłości, którą oni odebrali od Chrystusa, przyjęli od Chrystusa, żeby tą miłością kochać się na co. Znaczy zatarcie tych znaków powoduje, że człowiek nie zamknął się już na tą miłość, której w ludzie leży potrzebuje. W takim razie podsumujmy ten wątek. Ja bym może często nie chciałbym się więcej rozwodzić, tylko chciałbym Państwu jakby wspomóc myślenie o tym, jak dobre, jak potrzebne jest faktycznie rozróżnienia tych etapów od zauważenia kogoś, zawiązania znajomości osobistej, kim jesteś, kim mieszkasz, co robisz, co ci to lubisz, do etapu, przez etap zaangażowania, czyli zostańmy jakąś parką, czyli przeznaczajmy, inwestujmy czas, siły w to, żeby być ze sobą razem. Wiecie, tam nie to się chodzi, nazywało chodzenie ze sobą. Zabawne określenie. zostało zastąpione dziś właśnie niestety mieszkaniem ze sobą. Po mieszkaniu ze sobą poznamy się. Dla mnie to się nazywało chodzenie ze sobą. Etap zaangażowania, czyli świadome spędzanie z tym drugim czasu, żeby sprawdzić, żeby zdolną swoją do zafunkcjonowania jako dwójka, a nie jako jeden. Macie sygnały potwierdzające, że czegoś on nie pamięta. Ja potrafię o tym pamiętać, troszczyć się, widzę, że to troska wzajemna. Zaangażowanie, które może doprowadzić do chwili, kiedy ktoś zadeklaruje narzeczeństwo, czyli chęć zawarcia małżeństwa. Chęć zawarcia małżeństwa rozumie się w ten sposób, że się ustala datę za ślub, która nie jest bliżej nieokreślona i niezadana. 8 lat nie jak zarobienie na mieszkanie, samochód, wakacje, wyprawy w Himalaje i coś tam jeszcze, tylko deklaruje się datę przygotowań do zawarcia małżeństwa. Rozjaśnienie tych etapów otwiera też człowieku rozróżnienie tej rzeczywistości duchowej w tej rzeczywistości ziemskiej, otwarcie na przyjęcie znaku zaślubu. To jedno, a drugie jest taka reklama, która naprawdę bardzo się przydaje w życiu. To, przepraszam bardzo, ale to jest reklama piwa. Być może są jakieś inne też, ale taką widziałem, gdzie było tam, że prawie robię różnicę. Prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie to było jedna, czy tam gdzieś, nie wiem gdzie, nie pamiętam, to jest sztuka, znaki pewnie reklamową. A drugie, która była prawie robi różnicę, coś tam. I właśnie to oddaje tą sprawę, o którą chodzi, że ważne są fakty, a nie zamiary. Że ktoś jest pełen dobrych zamiarów, ale jednak liczy się pewien sposób życia, konkretne postępowanie, żeby to, które jest adekwatne, które jest prawdziwe, czyli zupełnie inne sposób życia na etapie zawierania znajomości, zupełnie inne gesty, znaki bliskości i miłości na etapie zaangażowania, zupełnie inne znaki na etapie narzeczeństwa i zupełnie nowa rzeczywistość małżeństwa. Tak? Wtajemniczanie i inicjacja w kolejne etapy jest niesamowicie człowiekowi potrzebne. W tym momencie chciałem zakończyć taki pierwszy wątek narzeczeństwa. Ja podejrzewam, że to nie jest sprawa, która Państwa szczególnie tutaj obchodzi, tak nurtuje, że bardziej Was interesują te nowe grzechy w małżeństwie. Od razu przejdę do drugiego etapu. Chciałem powiedzieć, że wybrałem sobie takie, jako takie, które chciałbym omówić. Jeden taki złożony z dwóch części to taki, że taki grzech głupoty, czyli tego zwalniania obraz umysłowych świętego Tomasza, przekonanie, że małżeństwo buduje się samo. Tylko trzeba jak dać mu się budować, to ono już się samo zbuduje. To przekonanie naprawdę ma tak daleko idące złe konsekwencje, że zaliczyłbym to do tych nowych grzechów. O czym mówiliśmy na samym początku. Wiecie, szkolą się we wszystkich umiejętnościach, ale w małżeńskich. Samo się zrobi, bo przecież to tak się samo robiło zawsze. Czy ktoś kogoś widział, żeby uczył się czegoś do małżeństwa? Ja nie widziałem. Przekonanie, że małżeństwo buduje się samo. Wyobraźmy sobie może taki obraz, bardzo się odnosi do tego miejsca. Jednym z elementów duszpasterstwa akademickiego 30 lat temu to były wyprawy na różne takie jazdy, obozy duszpasterskie. W maksymalnie skrajnie spartańskich warunkach, takich, o których współczesnemu człowiekowi nie przyjdzie w ogóle na myśl, żeby coś takiego zmieścić. A wtedy to uchodziło w ogóle za fajne. Czy nawet było lepiej, jak było tak gorzej. Czyli jakaś stara chałupa, w której hulał wiatr, mieszkanie na takich głowach, materacach, z których sam transport był utrudniony, bo to parę kilo patrzyło, ale za to mogło się na tym dobrze spać. zostało. W razie zalania chałupy pływały na wodzie. Brudna lub w ogóle bez istniejącej łazienki. Trudno dobrać, trudno wywietrzyć. Czasami w sąsiedztwie jakiegoś takiego absolutnie odjechanego towarzystwa, które zupełnie nie miało względu na wartości duchowe, w jakim celu tam pojechaliśmy. I tak jak znalezienie się w takiej skórnej chacie, nawet co się czasami nazywało ośrodkiem wypoczynkowym, albo czasowym, znalezienie się w takich warunkach czasami budziło naprawdę zgrozę. Budziło zgrozę, człowiek bał się dotknąć czegokolwiek. Wydawało się, że to nie było byte od lat. I w ogóle, że tabór tutaj różnych stworzeń się przewali w tym czasie, znaleźli się w takim miejscu, gdzie jak się przykleiło do planki, to już do końca wyjazdu był odświeżony. I w takim obskurnym miejscu okazuje się, że po zrobieniu kilku takich ruchów sprzątania, właśnie wydarczek lachnek, zorganizowania z tego miejsca na łazienkę jakiejś tabliczki, dolania wody, poprzytykania z dziur, czasami naprawienia zamka w drzwiach, po jakimś tam czasie, albo umycie jakiś sprzęt naczyń, na którym było tam jedliśmy, po jakimś tam czasie, po kilku dniach, to miejsce wydawało się całkiem normalne, takim przyjaznym, takim zwyczajnym, po prostu tak się mieszka na takich wakacjach. W ogóle z tego względu jest fajne, że tak jest. Jakby było tak bardziej elegancko, to w ogóle było jakoś tak niestosowne. Tu się tak, tak i bardzo się odbywają takie wydarzenia. W pierwszym momencie jest okropnie, wydaje się, że absolutnie nie da się z tym wytrzymać. Po jakimś czasie ta przestrzeń wydaje się oswojona. Jakoś takie w nas pozostaje wrażenie, że przez kilka dni da się jakieś bardzo nieprzyjazne miejsce uczynić przyjazne. Jak się trochę posprząta, trochę od swoim, da się przeżyć. Problem to samo, co dzieje się na takich wakacjach przez tydzień, czy wstawę, przez dwa. Znam w ogóle ekstremistów, którzy potrafili w takich warunkach wytrzymać miesiąc, jeden roku, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle w granicach takich możliwości. Problem w tym, że ten sam proces nie dzieje się w małżeństwie. Jedna z moc małżeństw, taka para, która taką przeciwną drogę przebyła do swojego małżeństwa, z fazy takiego, on grekokatolik niewierzący, ona nieochrzczona ateistka, przeszli taką fazę, gdzie ona odkryła Pana Jezusa, stała się chrześcijanką, stał się wierzący. Teraz w ogóle są w rzymskokatolickim obrzędzie. Uczestniczą, chociaż raz do roku chodzą dla zasady do obrzędu grekokatolickiego. Oni opowiadali, jak było dla nich przeciwnym i takim naprawdę bardzo ważnym akcentem chwila, którą wspominają do dzisiaj, jak poza ślubinach, a jeszcze przed zaślubinami, ona się, ta dziewczyna naprawdę poruszała w takim towarzystwie. On w ogóle artysta, no więc z założenia porusza się w takim przebranym, to pod względem religijnym towarzystwie. Artyści mają inne normy w ogóle obyczajowe. Ona właśnie z takiego zupełnie świata nie znającego jakichś reguł, w ogóle chcieli zamieszkać przez słowo, nie widzieli, nie znali nikogo, kto by tak nie robił po prostu. Wydawało mi się, że to jest normalne, normalna droga do zawarcia małżeństwa, bo nikt z ich znajomych w innej kolejności nie zabiera małżeństwa po prostu. Ja myślę, że w Poznaniu tak nie jest, ale w Warszawie, u nas w Warszawie tak po prostu jest. I oni mówili, oni tam były na jakieś tam drogi, potem już tak zupełnie na wiarę przyjęli, że nie będą mieszkać przed ślubem i to w ogóle miało dobre skutki dla tej ich relacji. I mówią, że niesamowitym szokiem była chwila, kiedy po zaślubinach, po weselu, nad ranem, przyjechali do tego swojego domu, biegł z samodzielnym kierownikiem, ten narzeczony, który mieszkał w swoim mieszkaniu, malutki, mały, ale jego własny, po ślubie przyjechali w tych strojach weselnych, tych głuchych, garnitury, te suknie takie nowoczesne, taki folklor jest ślubny. Właśnie to przenosili te wszystkie sprzęty weselne na górę, na piętro tego swojego bloku, bez windy, po schodach, ileś tam 50 razy, te paczki, te prezenty rozsypujące się, wylatujące, instrukcje obsługi, wszystko pomieszane, kompletnie taki, no tak, no taki śmietnik sobie zrobili z tego domu i wszyscy ten śmietnik, taki poweselny, właśnie wiatra z kwiatami, jakieś piramidy rozlewających się właśnie tych bukietów, jak to wszystko tak wpakowali do tego mikroskopijnego mieszkanka, tej tam właśnie 8 nad ranem, zamknęli ze sobą drzwi, spojrzeli na tą kurę śmieci i mówią, no i co, to teraz to już będziemy żyli i to razem. Wydawało im się to nie do wytrzymania. Jak to? No ale byli na tyle zmęczeni, że stwierdzili, że trzeba przeczekać do rady, do następnego dnia, no więc położyli się, jakoś tak się nocowali, wieczorem, potem zboczyli tą kurę, znowu podopadli w sen, lubiąc tak strasznie. No więc jakiś tam długi czas spali, po tym śnie jakoś wstawali, zaczęli to jakoś porządkować, wylać śmieci, składać, przykładać. No i mniej więcej mówią, że tydzień trwało, jak z tej góry śmieci zrobili takie no, mieszkanie, które chciały mieszkać, jeszcze oczywiście mieli wszystko, to było. Ona jeszcze trochę miała rzeczy w walizkach, on już miał mamę, w swoim mieszkaniu, w swojej szafie, musieli się trochę tak jakby dopasować, on musiał jej zrobić miejsce, nie było tam tego miejsca. Ona uważała, że to specjalnie tak trochę zamyka. W każdym razie tak trwało takie poszczenie się w tym domu, mniej więcej po tygodniu już można było w ogóle do nich zajrzeć. No, wcześniej nie przyjmowali nikogo, bo uważali, że to jest w ogóle jakaś żona, ten ich dom. No i ten pierwszy tydzień to był taki impet założycielski, podobny trochę do tego takiego impetu odkrywcy, jak wpakowali się na wakacje do takiej brudnego ośrodka wczasowego z lat 80. lub 70. Czyli to porządkowanie, ono jakby przynosi jakiś efekt, że coś się dzieje, da się żyć w czymś, co się już tak umościło i uporządkowało. I ten impet założycielski to jest zdecydowanie taki etap, w którym człowiek jest gotów dużo więcej robić niż wypoczywać, dużo więcej zrobić niż widzi, że robi ten drugi. Jak jesteś zmęczony, to odpocznij, ja zrobię oczywiście, bo przez tydzień naprawdę wszystko się da zrobić. Wszystko można wytrzymać. Tutaj jeszcze ten element z emocji bardzo przyjemnych związany z psychozą zakochania. Mnóstwo tych przyjemnych emocji, że przecież no teraz jest tak fajnie, że tak, tak będziemy razem, to będzie świetnie. Mówią, że jakby ten napęd, który płynie z zakochania, on powoduje, że to mieszkanie, ten dom wspólny staje się coraz bardziej przyjazny, coraz bardziej miejscem ich faktycznego mieszkania. Jak po tym pierwszym impecie oswojenia tej przestrzeni, zaczyna się, niektórzy mówią, że najtrudniejsze, niektórzy mówią, że bardzo, bardzo trudne. Mało, tylko jednych naraz spotkałem, którzy mówią, że był ten pierwszy etap łatwy, ale dlatego, że on sobie odpuścił, że sobie nie będą na pierwszym etapie małżeństwowości, sobie tego mieszkania, tylko po prostu odpuszczą, nic nie robią, po prostu całą rzekę, tak żyją jak było, mówią, że za rok zabiorą się za takim uporządkowanym, malowanym tej przestrzeni. Normalnie ludzie chcą to zrobić jak najszybciej już mieć za sobą, w związku z czym zaczynają się targi i negocjacje. Kto, które jest trzeba śpi, czy ono ma być otwarte tak, czy inaczej, czy tu na to leży, czy tak, czy wspólna, czy każdy osobno, kto pierwszy wstaje, drugi się myje i tak dalej. I wszystkie reguły tak funkcjonowania z takich detalach drobnych, kto gasi światło, kto włącza radio, te wszystkie elementy i detale muszą się wypracować. Kto wynosi śmieci, mam takich znajomych, gdzie facet jest takim architektem, myślicielem, który strasznie jest ustawiony. I on codziennie wszczyna kłótnie o to, kto wyprowadza psa. Bo uważa, że pies jest niedoinwestowany, nikt się o niego nie troszczy i w ogóle tak wymachuje tą smyczą, dyskutuje z tym domem, że trzeba wyjść i wychodzi. Wraca po godzinie, dopiero wtedy zauważy, że zapomniał psa na ten spacer. Czasami wręcz nie zauważa tego. W każdym razie ustalenie tych wszystkich detali zwykle zajmuje od 1 do 2 lat. Później się zaczyna nowy etap założycielski, czyli właśnie zwykle czekanie na dziecko, wszystkie te etapy przygotowania, badania. Teraz można nawet zobaczyć w telewizji swoje dziecko na etapie młodowym, w ogóle świetnie wszystko. Czyli mnóstwo jest takich etapów założycielskich, się pojawia na nowo. Czyli właśnie pojawienie się pierwszego dziecka i cała ta kwestia przyjęcia, pielęgnacji, wspomagania rozwoju, ono już zaczyna od tego stać rodzicieli, potem się zaczyna nowy etap założycielski, czyli pojawienie się nowego dziecka, potem faza z totalnego zmęczenia, w celu odbudowania jakiejś utraconej relacji pojawia się trzecie dziecko. Nowy etap założycielski, czyli jakby jest mnóstwo takich etapów, które zmuszają do maksymalnego wysiłku na sposób zupełnie, po prostu nie da się inaczej. Potem jeszcze kłopoty związane z pracą, z mieszkaniem, kredyty, nowe towarzystwo, wychowanie dzieci, kolejne fazy na rozwoju dzieci nakładające się na ciebie. Jeden do żłobka, drugi do przedszkola, czyli do szkoły, ten tutaj, ten tam. O takie, tamto, lekarz, rozbita głowa, te wszystkie po kolei rzeczy następujące po sobie. One powodują konieczność zrywów do takiego porządkowania przestrzeni, tego porządkowania życia. I problem się pojawia w tym, że wyczerpuje się jeden czynnik napędowy, czyli zakochanie. Ta przychoda zakochania zwykle po kilku latach przychodzi, bez ugody w dodatku. Czasami odnawia się zupełnie na wtedy, kiedy jakby się małżeństwo zaczynają torować, pojawia się w zupełnie dużej katastrofie. Ten czynnik zakochania, który w sposób fizjologiczny przestaje dominować, skończenie się tego czynnika napędowego, jakim jest zakochanie, powoduje, że wszystko co do tak jakby w organizowaniu tego ośrodka czasowego było fajne i nowe i trzeba było zrobić w ogóle, bo lepiej się to zrobiło. Teraz wydaje się brudne, beznadziejne, już mam tego dosyć, bo jakby tym czynnikiem, który dominuje, jest mnóstwo nieprzyjemnych uczuć, które wiążą się ze zmęczeniem, z pracą, rozczarowaniem na tym etapie życia. Jak to miało być, się pojawia. Jak to miało być? Czy miało być jakoś inaczej? Zaczynają dominować uczucia nieprzyjemne, które znowu owocują dużymi kwantyfikatorami nigdy nie byłem szczęśliwy z tobą. Albo nigdy nie czułem się zrozumiany albo wysłuchany. Ciągle byłem tylko wołem do załatwiania różnych spraw. Coś mi się od tego życia należy. Dominują takie wnioski budowane na mnóstwie nieprzyjemnych uczuć, które teraz są tą dominantą. Ciemne okulary. Jak to miało być, powoduje taką pustkę, bo nie wiadomo, jak to miało być. Teraz te nieprzyjemne uczucia, które dominują, powodują, że człowiek bardzo jest łatwym celem jakiegokolwiek chyba przyjemnych uczuć. To jest to, co znajomi mówią, że człowiek kończy, przepraszam, mężczyzna kończy 50 lat, kupuje sobie motyw. My to jest to, że kupiliśmy sobie skórę. Kupić sobie coś, wyjechać gdzieś, przeżyć coś, co byłoby źródłem przyjemnych. Kupić sobie coś. Właśnie Teraz mamy jestem mediatorem rodziny, mamy lekcję z taką rodziną, która kobieta jest bardzo przeciążona, bardzo sfrustrowana tym wszystkim. Jedyna chwila, kiedy ona odżywa, to jest wtedy, kiedy robi zakupy pod warunkiem, że mąż jej towarzyszy. A on traktuje te zakupy jako kompletną gehennę. I on tak idzie za nią i ona mówi, co myślisz, nic nie myślę. No to idzie z nią dalej. No i ona mówi, no fajnie, podoba ci się? No pewnie, że mi się podoba. Ty nigdy mi nic nie doradzisz. No więc idą dalej, no a co byś myślał o tym? Podoba ci się. A to też mi się podoba. No to które wybieramy? No wybierz, które chcesz. No właśnie, to wszystko odrzucasz na mnie. I tak cię podniósł taki dialog. Po 20 latach naprawdę to jest nie do wytrzymania. Przyszli poprosić o pomoc i rzeczywiście trudno to będzie do rozwikłania, ale mają nadzieję. Mają nadzieję, bo już naprawdę widzę, że chcą być razem, dlatego tak się wzajemnie radzi. W każdym razie pytanie, jak to miało być, powoduje taką pustkę, w którą łatwo wchodzą wszystkie jakby źródła przyjemnych uczuć, właśnie kupienie sobie czegoś, zmiana jakaś. Także znam taką historię zupełnie dla mnie szokujące. Z dnia na dzień małżonek wyprowadza się do jakiegoś zupełnie przygodnie zupełnie niemalże spotkanego, sumowego jakiegoś tam znajomego. To się zdarza kobietom i mężczyznom, co jest jakby dzisiaj jest możliwe. Właśnie stąd tak chciałem pomyśleć o nowych grzechach. Dzisiaj możliwe ze względu na społeczne przyzwolenie, że ludzie nie obawiają się reakcji otoczenia, dlatego jakby nie ma żadnej równoważącej siły na taki proces. Ta pustka, która się otwarła, jest tak nieprzyjemna, jak to miało być, że ten jakikolwiek czynnik, który daje jakieś przyjemne uczucia, jest tak bardzo poszukiwany, tak bardzo potrzeba miłości. Odpowiedź jest na ten temat taka jak na czas kryzysu. To wypełnianie zadań bieżących nie przynosi efektu. Jaki jest grzech na tym etapie, tak bym powiedział? Jakie jest to zranienie umysłowe na tym etapie? Poznanie swojej sytuacji, przekonanie, że miłość odeszła. To nawet w takich super ekspresach na czołach miłość odeszła. Miłość sama przyszła, to sama odeszła. Jeżeli to oczywiście taka, która sama przyszła, sama odeszła. Taka, którą budujemy, tą, którą tworzymy na zasadzie wierności, taka sama nie przychodzi, bo ona jest, bo my jesteśmy tą miłością. Miłość odeszła. I teraz odpowiedź na wytrwanie, na pozostanie, to jest taka odpowiedź na czas kryzysu. Czyli odpowiedź na czas kryzysu. Konieczność wypełnienia tej pustki emocji przez jako, czy przez coś, co jest niekwestionowaną wartością. To nie jest źródłem przyjemnej emocji, tylko co z całą pewnością odwołuje się do tego czegoś, jak to przekonań i do jakiegoś tam jakby wypełnienia pewnego zadania. Co to ma być? Dzisiaj bardzo łatwo, już dobiegamy do przerwy za momencik, zrobimy go jakiś lekki już spadek ciśnienia, żeby do tej karteczki teraz zróbmy. Cztery trzymacie. Sytuacja takiego kryzysu lub sytuacja konfliktu. W gruncie rzeczy jakby sposób postępowania jest podobny. Jakby tak w głębi jest podobny, a tylko zewnętrznie wygląda inaczej. Sytuacja konfliktu i kryzysu jest to jeden z tematów, który jak pojawia się na przygotowaniach dla narzeczonych, które prowadzę razem z małżeństwami. Ten temat to jest jeden z tych, na którym narzeczeni akurat mieli coś innego do zrobienia. Albo akurat musieli być na tramwaj, akurat tramwaj przyjeżdżać w tym dniu, tego wieczoru, tego dnia tylko taki tramwaj jest, który jakoś uniemożliwia im uczestniczenie. Albo mają coś zaplanowane, albo coś rekord w mojej dotychczasowej karierze był taki, że jak był temat kryzys i konflikt, to spośród 40 par uczestniczących zostały dwie, które akurat nie miały tego wieczoru takiego niespodziewanego, zupełnie tramwaju, który tam prawo się jeszcze. Akurat jeden zaczął, powiedział, że akurat mi się dzisiaj wyjątkowo wyjść wcześniej. No i tak zaczęły znikać, taką falę się rozpoczęła, ta fala zakończyła się, że zostały te dwie pary spośród 40. Czyli temat, który naprawdę jest mi za panikę. I w sytuacji, w której wzbudza taką panikę, też ludzie zachowują się bardzo dziwnie. A na ogół zachowują się w sposób zaprogramowany przez no, taki odbiór społeczny, jakby taki przekaz społeczny, który ma kryzys, konflikt, to znaczy, że musisz się rozbić. Kryzys, konflikt, to znaczy, coś się skończyło. Kryzys, konflikt, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. To na poziomie plotek publicznych się uczymy trochę też, jakby rozumieć niestety samych siebie. Przekonanie, że kryzys to nieuchronny los na wieś, że konflikt to zasadniczo walka na śmierć i życie, z której lepiej jest wyjść zwycięsko niż przegrany, no więc walka z tym drugim, nie a nie o tego drugiego w sytuacji konfliktu. Co jest odpowiedzią na sytuację konfliktu naprawdę? Sytuacja konfliktu to jest ostra wersja sytuacji kryzysu, czyli normalnego procesu budowania się i pogłębiania relacji. Dotychczasowe sposoby funkcjonowania wystarczały, pojawił się nowy czynnik, nie wiemy co dalej, nowe pytania, czyli kryzys relacji. Jak uda nam się zafunkcjonować na nowo? Albo zwyczajne zmęczenie materiału, dotąd mogłem, teraz już po prostu nie mogę. Kryzys, wydaje mi się, że ten drugi powinien pracować więcej. Problem, że ten drugi też ma przekonanie o kryzysie i też chciałby, żeby ten drugi pracował więcej. Obydwoje nie są w stanie tego postulatu wypełnić. I teraz, co zrobić, żeby zafunkcjonować w sposób dojrzały? Są takie elementy do człowieka, funkcjonowania człowieka dojrzałego. Tak. Człowiek dojrzały to jest taki, który nie ma wielu głębokich i nierozwiązanych problemów. Oczywiście, że ma, ale nie ma bardzo wielu, to jest człowiek dojrzały, który nie ma bardzo wielu głębokich i nierozwiązanych problemów. Ale człowiek nie jest w stanie zafunkcjonować w sposób dojrzały, który ma to, no bo po prostu nie jest dojrzały, bo dlatego są te problemy. Ale człowiek dojrzały, chociaż wie, z tym tu mam swoją słabość, tu sobie nie radzę, tu mam nawet moje zranienia, które mnie dotykają, ale które wiem, które potrafiłem zaakceptować, albo które potrafię znosić czasami, jako takie moje cierpienie, spadek, pewna moja słabość. Człowiek dojrzały to ktoś, kto jakby potrafi sobie zdefiniować część przynajmniej tych swoich osobowych praktycznych problemów i w ten sposób już je w jakiś sposób rozwiązał. Dalej, człowiek dojrzały to taki, który potrafi rozumieć swoje potrzeby, czyli nazwać, potrzebuje jakoś, chociaż odpoczynku, potrzebuje zaufania, potrzebuje wsparcia poprzez uczestniczenie obecność drugiej strony, potrzebuje, żebyś ze mną był, chociażby dlatego, żebym wiedział, że jesteśmy razem na przykład. Czyli człowiek, który zdaje sobie sprawę ze swoich potrzeb i potrafi je jakoś w jakikolwiek sposób nazwać. Potrafi też na tej samej zasadzie zrozumieć, że drugi człowiek też ma swoje tak zwane potrzeby. Drugą stroną tego jest uznanie swojej autonomii i autonomii drugiego i decyzję na zaangażowanie swojej autonomii, swojej wolności w budowanie związku. To jest postawa człowieka dojrzałego i chyba najważniejsza zdolność do tak zwanego opóźniania gratyfikacji. Czyli gotowość do pracy na rzecz skutku, który dopiero będę miał w przyszłości. Poświęcenia czasu, zrobienia pewnego wysiłku, zrobienia pierwszego gestu, wyciągnięcia ręki, nawet jeżeli mi się wydaje to w tym momencie jeszcze nie do końca sprawiedliwe, ale Jeżeli ten drugi nie robi, to ja mogę. To nie znaczy, że szklep jest prawdą, znaczy nie rozumiem, nie mam zamiaru wejść w konflikt w ogóle jakiejś sprawy, ale chcę powiedzieć, że chcę się zadać konflikt zabrać. Opóźnianie gratyfikacji to gotowość do pracy na rzecz związku, nawet wtedy, kiedy nie otrzymuję z drugiej strony adekwatne, jakoś wystarczające procentowo odpowiedzi. Zupełnie nie mówię tutaj o sytuacji jakiejś pełnej asymetrii, kiedy jeden bierze, a drugi tylko daje. Sobie oferowuje się na rzecz takiego, który po prostu jest taką gąbką, która wchłania wszystko. W sytuacji takiej patologicznej relacji to nie jest relacja osób dojrzałych, no to powiedzmy sobie, że zawsze potrzebują w takim wypadku jakiejś nadzwyczajnej zmiany, czasami po prostu no, jest możliwa tylko przy pomocy z zewnątrz. W sytuacji kryzysu też jest przejawem dojrzałości zdolność do wejścia w konflikt. To jest w ogóle jedna z cech człowieka dojrzałego. Czyli jeżeli coś nie pasuje, to nie przełykam tej nieprzyjemnej sytuacji, nie przemilczam, tylko jestem gotów zasygnalizować problem. Czasami dostarczyć problem. Czasami powiedzieć, że tak dalej być nie może. W imię związku tak dalej być nie może. To jest przejawem walki o wartość jakąś, o dobro. Przejawem dojrzałości. Przejawem niedojrzałości w takim wypadku byłoby nękanie drugim takim niezdefiniowanymi i nieadresowanymi wprost komunikatami, typu taki klasyczny, tramwajowy właśnie, że pani, zwykle to pani powiem, znaczy pani, właśnie na cały tramwaj mówi, dzisiaj dżentelmenów to już nie ma. A dżentelmeni odpowiadają, są, tylko miejsc nie ma. Ale właśnie takie niesprecyzowane, bliżej oczekiwanie, śmiejecie się Państwo, ale naprawdę przyjrzyjcie się, jak to działa w zwyczajnych komunikatach wobec osób najbliższych. Widzę, że dzisiaj jesteś strasznie z Ciebie zadowolony. To znaczy, nie liczysz, jak ja jestem dzisiaj dzielący. Mówienie nie wprost o swoich potrzebach. Bardzo przyjemne, niestety niedojrzałości. To nie znaczy, że każdy z nas jest całkowicie w 100% dojrzały i potrafi zafunkcjonować w ten sposób, ale jest przejawem tego nowoczesnego grzechu ignorowanie i jednak zgoda na swój niedobry, defektywny sposób funkcjonowania relacji. Normalny stan przechodzenia przez sytuację kryzysu, czyli wyczerpania dotychczasowych możliwości działania, byłoby to jednak jakby zadziałanie na podobnej reguły, jak czyli kryzysie życia duchowego. Po pierwsze, kryzys życia duchowego może być zwyczajnym przejawem naszego rozwoju i działania, czasami naszego, czasami Pana Boga, czasami Bogu Szczepański. Kryzys w życiu duchowym nie jest łatwy do określenia, skąd jest pochodzenie tego kryzysu. Po czym można poznać, czy działa i idę za Panem Bogiem w sytuacji kryzysu. Kilka reguł. Nie robić tego w sytuacji kryzysu, co przed kryzysem uważałem za złe. Dawać, inwestować, dodawać, nawet jeśli nie chcę teraz odpowiedzi ani sensu tego dawania. Jeżeli dotąd dawałem, to dawać. Nawet. To nie znaczy, że poza takimi sytuacjami jakiejś patologii, sytuacji ofiarnika i męczennika właśnie. Nie podejmować ważnych rzeczowych decyzji w sytuacji kryzysu, w danym momencie i pracować nad tym, na czym da się pracować w tej chwili. Jeżeli jeszcze cokolwiek mogę zrobić, to zrobić. To byłby sposób zafunkcjonowania w konflikcie. Jednak grzechem nowoczesnym grzechem i takim zranieniem władz umysłowych przejawem tego jest przekonanie, że sytuacja kryzysu to jest ostatnia. I w związku z czym trzeba się rozglądać za jakieś przyczyny udawania. Proponuję przerwę i zaczniemy dalej zajmować się tym.